A my otwórzmy Biblię na Dziejach Apostolskich, na rozdziale 13, werset 22, druga część tego wersetu. Cytowałem ten tekst już na początku nabożeństwa. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Myślę, że bardzo wielu z nas, jeśli nie wszyscy, a zwłaszcza ci, którzy nawrócili się gdzieś w młodości, utożsamiają się z tymi słowami. Słyszeliśmy kazania o tym, że Dawid był mężem według serca Bożego i pragniemy tego, by takimi ludźmi być. By być człowiekiem, być mężczyzną, kobietą według serca Bożego. Człowiekiem, który wie, rozumie, jak chodzić przed Panem, który rozumie Boże myśli, który potrafi patrzeć na życie z Bożej perspektywy, przyjmować Jego punkt widzenia, którego postawa wobec okoliczności życiowych jest zbliżona do tej Bożej postawy. Wierzę, że takie jest pragnienie serc wielu z nas, może wszystkich. Modlimy się o to. Wyobrażamy sobie siebie jako Dawida, czy Dawidkę, jeśli mowa tu o kobietach, prawda? Kogoś, kto rzeczywiście z pasją służy Bogu. Kogoś, na kogo Bóg może spojrzeć i powiedzieć: tak, to jest człowiek według mojego serca. Mam w nim upodobanie. Pragniemy czynić wolę Bożą. Chcemy ją wypełnić w swoim życiu. Chcemy przyjąć Jego powołanie i wypełnić je. Biblia mówi, że gdy Bóg znalazł Dawida, dostrzegł, że jest to człowiek według jego serca, nabrał również przekonania, że Dawid wykona całkowicie jego wolę. I mówi to nam bardzo wiele o tym, iż to właśnie od stanu naszego serca zależy to, czy wykonamy wolę Bożą i w jakim stopniu ją wykonamy. Jedynie serce według serca Bożego gwarantuje nam to, że tę wolę Bożą będziemy mogli czynić. Gdy tak rozmyślałem o Dawidzie, a dużo można by mówić o nim, wiele kazań już słyszeliście, wiele kazań ja sam wygłosiłem o tym człowieku. Jednak gdy tak myślałem o nim, to zwróciłem uwagę na trzy wydarzenia w jego życiu. Trzy różne wydarzenia w jego życiu, które ukazują to, że był człowiekiem według serca Bożego. W pewnym sensie takie trzy testy, które możemy zastosować do siebie. Trzy sytuacje, które możemy odnieść, z których możemy wiele nauczyć się. Jak Dawid radził sobie w tych trzech sytuacjach jako ktoś, kto był człowiekiem według serca Bożego? Jak Dawid radził sobie, gdy spotkało go wielkie wyzwanie? Jak Dawid radził sobie, gdy popełnił błąd? Jak Dawid radził sobie, gdy upadł w grzech? Człowiek według serca Bożego, a jednak spotykały go wyzwania w życiu, popełniał błędy i zdarzało mu się upaść. Jak Dawid radził sobie w tych sytuacjach? I od razu na początek wielka lekcja dla nas. To, że jesteśmy ludźmi według serca Bożego, nie oznacza, że nie będziemy stali przed wielkimi wyzwaniami, które mogą nas nawet przygniatać. Nie oznacza to też, że nigdy nie popełnimy błędu. Nie oznacza to również, że nigdy nie upadniemy, nie zgrzeszymy. Ale wciąż Bóg patrzy na nas, tak jak patrzył na Dawida i wydaje świadectwo o nas, że jesteśmy ludźmi według Bożego serca. Dlatego przyjrzyjmy się teraz tym trzem sytuacjom z życia Dawida. Pierwsza to wyzwanie, przed jakim stanął. Druga księga Samuela, rozdział 5. Dawid w końcu zostaje królem nad całym Izraelem. W końcu kończy się jego tułaczka. Nie musi ukrywać się po jaskiniach. Nikt nie czeka na jego życie. Dawid zostaje królem nad całym Izraelem. Odnosi wielki sukces. Boże obietnice względem niego się wypełniają. Dalej, Dawid zdobywa Syjon, twierdzę Syjon. Jebuzejczycy, którzy ją do tej pory zajmowali, mówili: Dawidzie, nawet nie próbuj jej zdobyć. Dawid rusza do akcji, zdobywa twierdzę Syjon. Hiram, król Tyru, buduje Dawidowi dom. Dawid zdobył twierdzę Syjon, panuje nad całym Izraelem, ma piękny dom i wydaje się, że teraz życie będzie układało się już wspaniale. Że nic się wielkiego nie wydarzy. No w końcu Bóg wypełnił swoje obietnice. Ale w wersecie 17 czytamy: gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namaszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Jedynym ich celem było pozbycie się Dawida. Nie interesowała ich ziemia izraelska, nie interesowała ich Jerozolima, nie interesowały ich jakieś nowe tereny, nie interesowali ich jeńcy, nie po to wszczęli tę wojnę, rozpoczęli wojnę, by pozbyć się Dawida. I Filistyńczycy to jest obraz diabła i jego demonów. I to jest dla nas zła nowina. Diabeł widzi, że masz serce według Boga. Diabeł widzi, że chcesz Bogu służyć. Diabeł widzi, że Boże obietnice w twoim życiu się wypełniają i dlatego rozpoczyna z tobą wojnę i zbiera swoje armię i mówi: atakujemy Dawida. To będzie atak na osobę. Armia musiała być duża. Zadziałali z zaskoczenia, bo zwróćcie uwagę, jaka była pierwsza reakcja Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Dawid wiedział, jak walczyć z Filistyńczykami. Dawid znał ich dobrze, a jednak gdy zobaczył, co się dzieje, najpierw wycofał się do twierdzy. I to jest obraz tego, co czasami my musimy zrobić. Imię Pana jest mocną wieżą, chroni się do niej sprawiedliwy, jest bezpieczny. Czasami trzeba się zwyczajnie wycofać. Czasami trzeba zewrzeć szyki. Czasami trzeba się schronić w Bożej obecności, gdy wróg napiera. Nie od razu ruszamy do walki na oślep. Czasami trzeba się zwyczajnie schronić, ukryć, aby Bóg mógł powiedzieć nam, co mamy uczynić. To było duże wyzwanie dla Dawida. Takie wyzwania spotykają nas często. Czasami są to mniejsze bitwy, czasami są to większe bitwy. Myślałeś, że właśnie postanowiłeś służyć Bogu i diabeł zostawi cię w spokoju? Wcale nie. On chce cię pojmać, on chce cię zniszczyć. On wysyła swoją armię, żeby ciebie zniszczyć. Ale jak Dawid radzi sobie w tej sytuacji? Człowiek według serca Bożego. I my możemy się nauczyć od Dawida bardzo wiele i postępować podobnie. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytał Pana. Oto człowiek według serca Bożego. Gdy ma problem, gdy stoi przed wielkim wyzwaniem, przychodzi do swojego Boga, przychodzi do Boga, którego dobrodziejstwa są jego udziałem, o którego dobrodziejstwach nie zapomniał, pamięta, wie, zna swojego Boga, przychodzi do niego i pyta go: czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Panie, co mam zrobić? Wielka armia wyszła przeciwko mnie. Chcą mnie dopaść, chcą mnie zniszczyć. Wszystko układało się dobrze, ale mam wrogów, oni mnie nienawidzą. Wspaniale jest być z tobą, wspaniale jest sobie służyć, ale jest diabeł i jego demony, które chcą mnie zniszczyć. Co mam robić? Co mam zrobić w tej sytuacji? I tu uczymy się bardzo wiele. Dawid pytał Pana, gdy stał przed wyzwaniem, przychodził do Boga, rozmawiał z nim w modlitwie i mówił: Panie, co mam uczynić? Pokieruj moim życiem. Panie, Ty pokieruj moim życiem. Ja nie chcę kierować swoim życiem. Jestem królem. Mam wielkie środki do dyspozycji, ale nie chcę sam podejmować decyzji. Panie, Ty pokieruj moim życiem. Co mam zrobić? Czy mam ruszyć na Filistyńczyków? Czy wydasz ich w moje ręce? Oto wielki król Izraela, który odniósł wiele zwycięstw, także nad Filistyńczykami, ale nie jest zadufany w sobie i nie zakłada, że na pewno wygra. Tylko pyta Pana: Panie, czy okażesz łaskę, czy będziesz przychylny, czy wydasz ich w moje ręce, jak ja ruszę do ataku? A Pan odpowiedział Dawidowi: ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. A w Nowym Testamencie czytamy: Bóg zawsze daje nam zwycięstwo. Większy jest ten, który jest z nas, niż ten, który jest na świecie. Już go pokonaliśmy. Nasza wiara zwycięża świat. Pan mówi: na pewno dam ci zwycięstwo. Ruszaj. Nie bój się swojego problemu. Nie bój się wyzwania, przed którym stoisz. Dam ci zwycięstwo. Dawidzie, walcz o swoje królestwo. Dawidzie, walcz o swoje powołanie. Dawidzie, ruszaj, dam ci zwycięstwo. I Bóg pragnie dać tobie zwycięstwo. Niezależnie od tego, przed jakim wyzwaniem stoisz, w jakiej sytuacji się znalazłeś, jak duży jest problem, jak wielkie są przeciwności, Bóg mówi do ciebie, że chce ci dać zwycięstwo. I pociągnął Dawid do Baal Perasim posłuszeństwo głosowi Bożemu. Jak usłyszał od Pana, powiedział: idę. Tam pobił ich Dawid i rzekł: Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perasim, Pan przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. I to była pierwsza bitwa, którą Dawid stoczył. I Bóg powiedział mu bardzo krótko: ruszaj do walki. Uderz bezpośrednio w wroga, od czoła. Frontalny atak, całą siłą. Po prostu wyrusz do walki i walcz. Oto co Bóg powiedział Dawidowi. I czasami, gdy stoimy przed jakimś problemem, gdy stoimy przed jakimiś przeciwnościami, gdy jakaś góra urosła przed nami, nie mamy się co zastanawiać, bo Pan mówi nam: ruszaj, walcz. Nie próbuj tego ominąć, nie próbuj negocjować, nie próbuj czegoś wymyśleć, nie zwlekaj, idź, ruszaj, ja daję ci zwycięstwo. I wtedy przez wiarę powinniśmy chwycić byka za rogi i go pokonać. I to właśnie uczynił Dawid. Lecz. Potem pojawia się to lecz. W Biblii jest ale Boga i lecz diabła. Gdy byliśmy upadli w naszych grzechach, pojawia się Boże ale. Ale Bóg nas wybawił. Gdy służymy Bogu, pojawia się lecz diabła. Lecz diabłu się to nie podoba. Lecz diabeł nie rezygnuje. Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie. O! Spodziewałeś się tego po swoim wrogu? Że ponownie nadciągnie, że nie da ci spokoju? Właśnie go pokonałeś, właśnie odniosłeś zwycięstwo w kluczowej dziedzinie swojego życia i Bóg dał ci to zwycięstwo i zamiast odpoczywać i cieszyć się tym zwycięstwem, musisz ruszać do kolejnej bitwy, bo wróg znowu atakuje, bo Filistyńczycy tak łatwo nie rezygnują. To byli twardziele, to byli wprawni wojownicy, oni żyli z zabijania i mieli ochotę zabić Dawida, bo mieli z nim stare porachunki. Dawid ma, diabeł ma z tobą stare porachunki, nie wiem, czy wiesz o tym. I on wcale nie ma zamiaru z ciebie zrezygnować. On chce cię zniszczyć. I rozłożyli się w dolinie Refaim. Ta sama dolina. I można by teraz pomyśleć, że Dawid po prostu zbierze armię, ruszy do ataku i rozniesie w pół Filistyńczyków. I my czasami moglibyśmy tak zrobić. Ale człowiek według serca Bożego nigdy nie jest zadufany w sobie. Nigdy nie jest przekonany o tym, że wie wszystko i że zna strategię na kolejne etapy swojego życia. Człowiek, który jest według serca Bożego, robi to, co Dawid. I zapytał Dawid Pana. Ponownie pyta Pana. Odniósł wielkie zwycięstwo, ale znowu pyta Pana. Co mam uczynić, Panie? Ta sama armia w tej samej dolinie, ale co mam uczynić? Jak chcesz mną pokierować? Poprzednim razem miałem przeprowadzić frontalny atak, ale co mam zrobić teraz? Och, Dawid daleko zaszedł, dlatego że pytał Pana. I zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział: nie wyruszaj. I tu chodzi, nie ruszaj na nich od czoła, nie przeprowadzaj frontalnego ataku. Lecz zajdź ich z tyłu i natrzyj na nich od strony krzewów balsamowych. Ale to nie wszystko. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy nadszyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. Cóż za dziwna odpowiedź. Dawid na pewno sam na to nie wpadł. To znaczy, nie mam atakować od przodu? Nie, bo Filistyńczycy są na to przygotowani. Bo wróg zmienił strategię. Bo dzisiaj wróg działa inaczej niż wczoraj. Diabeł nie jest głupi. Diabeł nie jest idiotą. Nie możesz nie doceniać swojego wroga. Nie jeden dowódca przegrał bitwę, nie jeden trener przegrał ważny mecz, ponieważ nie docenił przeciwnika. To, że coś zadziałało tydzień temu, rok temu, 5 lat temu, nie znaczy, że zadziała dzisiaj. Wręcz przeciwnie. Może być gorzej. Możesz przegrać, jeżeli będziesz polegał tylko na swojej rutynie, tylko na swoim doświadczeniu. Człowiek według serca Bożego, tak jak Dawid, znowu pyta Pana. I Bóg daje mu niezwykłe zadanie. Ma obejść Filistyńczyków od tyłu. Musi zrobić to cicho. Musi utrzymać swoją armię w ryzach. Musi mieć dyscyplinę w armii. A potem cała ta armia, ta doborowa armia Dawida, ci komandosi, którzy rwą się do walki, którzy dopiero co pokonali Filistyńczyków, ci nieokrzesańcy z Adulla, mają wszyscy milczeć, mają się nie odzywać, bo Dawid będzie słuchał. Czego? Gromu z jasnego nieba? Nie. Lekkiego powiewu, który poruszy listkami na jakichś krzewach. I jak te listki się poruszą, to będzie oznaka, że Duch Pana przechodzi. Że Pan wyrusza do bitwy. Ten Pan, który spotkał się z Eliaszem na górze Karmel i nie objawił mu się w trzęsieniu ziemi, w płomieniach ognia, ale objawił mu się w cichym, łagodnym powiewie. Dawid ma się wyciszyć. Dawid ma się wsłuchać w głos Boży. Nie ma robić wiele szumu. Nie ma dać się ponieść emocjom, podekscytować się całą tą sytuacją. Nie ma rozmawiać ze swoimi ludźmi i mówić, no słuchajcie, tam są Filistyńczycy, zaraz atakujemy. Mówię wam, ale i dowalimy normalnie. Mam taką strategię od Pana, od tyłu zachodzimy, a potem... Strategia ległaby w gruzach, gdyby wszyscy nie byli cicho i nie słuchali. W Biblii jest taki tekst, który w niektórych tłumaczeniach angielskich jest przetłumaczony. Wycisz się i poznaj, że ja Pan. I to robi człowiek według serca Bożego. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan i pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. Wiecie, jaka jest wspaniała nowina? Trzeciej bitwy już nie było. Filistyńczycy dostali taki wycisk, że zrezygnowali z ataków na Dawida w tamtym okresie. Skończyło się, dlatego że Dawid, człowiek według Bożego serca, posłuchał Pana. Gdy miał problem, gdy stał przed wyzwaniem. Potrafił się wyciszyć przed Panem. Wyciszyć swoje emocje, wyciszyć swoje myśli. Powiedzieć, Panie, co mam uczynić? Co mam uczynić? Ty mi powiedz. Ja chcę usłyszeć Twój głos. Twój Duch niech mnie poprowadzi. I usłyszał. I był posłuszny. I odniósł wielkie zwycięstwo. Ale nie zawsze tak było w życiu Dawida, że słuchał głosu Pana. Dawid nie był doskonały, tak jak ja nie jestem doskonały i tak jak Ty nie jesteś doskonały. I czasami zwyczajnie zapominamy, żeby posłuchać. I Dawidowi też się to przydarzyło. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, rozdział 27. Błędy, jakie zdarzają nam się w życiu, czasami są wymuszone przez okoliczności. Jakby okoliczności nas spychają do narożnika i podejmujemy niefortunną decyzję, bo działamy w pośpiechu, pod presją. Czasami są niewymuszone. Po prostu my sami dajemy sobie na luz i tak dryfujemy przez życie. Nie jesteśmy czujni. Myślimy, że wszystko będzie wspaniale. Wszystko się ułoży. Zapominamy o bliskiej społeczności z Panem i pojawia się błąd, może seria błędów. I nagle w wyniku tych błędów znajdujemy się w świetnym zaułku. A jaki błąd popełnił Dawid? Jak wiecie, Saul, król Izraela, ścigał Dawida wszędzie, gdzie się dało. Dawid cudem uniknął wielokrotnie śmierci. I w końcu Dawid usiadł i zaczął drapać się po głowie. I oto, co czytamy. A Dawid rozważał w swoim sercu. Zwróćcie uwagę, rozważał w swoim sercu. Nie pytał Pana. Tym razem nie pytał Pana, tylko w swoim sercu rozważał. Usiadł gdzieś tam na jakiejś skale i zaczął kombinować. Zdarzyło Ci się to kiedyś? Że zamiast wyciszyć się przed Panem, słuchać Jego głosu, zbliżać się do Niego, usiadłeś sobie i pomyślałeś, dobra, no muszę jakoś ten problem rozwiązać. Tak jak rzeczy stoją, zginę któregoś dnia z ręki Saula. Ciekawy wniosek jak na pomazańca pańskiego, któremu Bóg obiecał tron. To też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków. Ale pomysł, Dawidzie, normalnie, jak ty na to wpadłeś, żeby się ukryć u Filistyńczyków? Cóż za genialny pomysł! Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej i tak ujdę jego ręki. Ruszył wtedy Dawid i przeszedł wraz z 600 wojownikami, którzy byli z nim, do Akisza, syna Maoka, króla Gat. I tam przekonał go o tym, że jest jego sojusznikiem, że może liczyć na jego usługi i zadomowił się tam. Dość sporo czasu tam spędził. Ten król tak bardzo ufał Dawidowi, że gdy Filistyńczycy postanowili wyruszyć na wojnę z Izraelem, ten król powiedział: Dawidzie, wyruszasz z nami. I co teraz? Jest w ziemi Filistyńczyków. Cały jego majątek, wszyscy jego ludzie, Zadullam, wszystkie jego dwie żony, Dawid miał wtedy już dwie żony, hurtownik, to też mu potem czkawką się odbiło. Wszystkie żony jego ludzi, dzieci, cały ich dobytek jest w Syklach, na terenie Filistyńczyków. I nagle Filistyńczycy zaczynają wojnę z Izraelem. A Dawid się uwikłał. No nie może otwarcie powiedzieć, że nie pójdzie na wojnę z Izraelem. Saula nie chciał zabić, nawet gdy mógł go zabić, a teraz ma iść w orszaku Filistyńczyków na wojnę z Izraelem, którego ma zostać królem. No, więc idzie. I Bóg z rządzeniem opatrzności wzbudza niepokój u pozostałych królów filistyńskich, którzy mówią do tego króla, który prowadził Dawida: chyba zwariowałeś. Kogo ty tu przyprowadziłeś? Dobrze, że masz z nim fajne układy, że się dogadujecie, ale w czasie tej bitwy on może przejść na stronę Saula, bo jak, w jaki inny sposób będzie mógł się wkupić w łaski Saula, jak nie w te, że wyda nas wszystkich w ręce Saula i pogodzą się naszym kosztem. Więc chcąc, nie chcąc, ten król odsyła Dawida z powrotem. Dawid wraca i oto co zostaje w Syklach. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklach, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklach, zdobyli Syklach i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Ahinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie i słuchajcie tego, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. I to nazywamy ślepym zaułkiem. Od czego się zaczęło? Od tego, że Dawid nie słuchał głosu Pana, ale podrapał się po głowie, usiadł na przyzmie i powiedział, jak rozwiążę ten problem. I zaczął go rozwiązywać po swojemu. Nie słuchał Pana i zaczął kombinować. Jakieś półtora roku później wraca do Syklach, wszystko spalone, wszystko stracone i jego właśnie ludzie, ci, z których właśnie stworzył dobrową armię, chcą go zabić. Są tak rozgoryczeni i wściekli, mówią: Dawidzie, myśmy tobie ufali, myśmy ci zaufali, poszliśmy za tobą, a teraz co? Jest gorzej niż zanim przyszliśmy do Adulla i to jest twoja wina. I mieli rację. To on ich wyprowadził do Syklach. ślepy zaułek, afera na całego. Wszystko się wali i sypie. I Dawid do tego doprowadzi. Zdarzyło ci się kiedyś być w ślepym zaułku?
Nie tak. Co teraz?
Co zrobić człowiek według serca Bożego, który się wpakował w takie kłopoty? Oto co zrobił Dawid. Ja uwielbiam ten werset. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, w swoim Bogu. On znał Boga. Znał Boga łaskawego, miłosiernego, wybaczającego. I stał tam wśród tych zgliszcz, stał wśród rozgoryczonych ludzi, znikąd nadziei. Na nikim na tej ziemi nie mógł się oprzeć. Nie było człowieka, który mógł mu pomóc w tej chwili. Dawid tak stał, powiedział: Panie, zdaje się na Ciebie. Panie, ufam Ci. Panie, pomóż. Wołam do Ciebie. Oto, co robimy w naszym świetnym zaułku. Powiem wam, gdy tak stoimy w tym naszym ślepym zaułku, Pan słyszy nasze wołanie. Pan widzi naszą ufność. I Pan, tak jak w przypadku Dawida, nie przychodzi do nas, nie mówi: no widzisz, co się spakowałeś? Naważyłeś sobie piwa, to je sobie wypij. Ale Pan zaczyna działać. Pan już zadziałał, bo Amalekici nie zabili żon i dzieci Dawida i jego ludzi. A potem, nie mamy czasu, żeby dokładnie to analizować, Dawid pyta Pana: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zdrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim, i dotarli do potoku Besek. Gdy ci ludzie wokół niego zobaczyli jego wiarę, zobaczyli jego ufność, zobaczyli jego postawę, w nich też zbudziła się wiara i nadzieja. Ten sam Dawid, który nas tutaj wpakował, nas stąd wyprowadził. Ten sam, nie i inny. I 600 chłopa poszło za nim. I potem Bóg w cudowny sposób sprawił, że spotkali Egipcjanina, którego akurat Amalekici wyrzucili ze swojego obozu. Ten Egipcjanin powiedział im: gdzie są Amalekici? Amalekici byli tak pewni siebie, że po prostu sobie zrobili imprezę. Nie spodziewali się żadnego kontruderzenia, bo byli przekonani, że Dawid walczy teraz z Saulem i Filistyńczykami gdzieś tam daleko. Plan mieli doskonały. Tyle tylko, że Bóg miał jeszcze lepszy plan. I Bóg zaczął prowadzić Dawida. I Dawid odzyskał wszystko, co utracił. Dlatego, że zaufał Bogu. I Bóg wyprowadził go z tego ślepego zaułka. Ale wszystko zaczęło się od tego, że Dawid zwyczajnie ufał Panu. I powiem ci, jak jesteś w kłopotach, jak jesteś w ślepym zaułku, to nie potrzebujesz nikogo innego. Potrzebujesz Pana. Potrzebujesz zaufać Panu. Zdać się na Niego, a On cię poprowadzi. On cię wyprowadzi. I potem inni przyłączą się do ciebie i cię wesprą i będziesz miał zwycięstwo. I tak Dawid poradził sobie, gdy popełnił błąd. A na koniec, jak Dawid poradził sobie, gdy popełnił grzech. Bo gdyby Dawid tylko błędy popełniał, to może nie byłby tak bliski naszemu sercu, jak jest. Ale Dawid też zgrzeszył. Jak się domyślacie, teraz na scenę będzie Batszeba. Znacie tę historię. Dawid zamiast wyruszyć na wojnę, wysłał swoich wojowników, a sam powiedział: dobra, ja się tutaj odprężę. Trochę wakacji się królowi przyda. Nawojowałem się. Tak się zrelaksuje. Stracił czujność. I gdy stracił czujność, diabeł miał już dla niego prezent. Batszeba się kąpała. Tak się kąpała, że Dawid mógł ją ze swojego pałacu zobaczyć. Tak mi się wydaje, że Batszeba to też było niezłe ziółko. Tak czy inaczej, Dawid stworzył z Batszebą. Batszeba zaszła w ciążę. Dawid potem próbował wykręcić się z tego w ten sposób, żeby zaaranżować to tak, iż wszyscy myśleliby, że to jest dziecko Uriasza. Nie było wtedy testów DNA, więc by im, jakby to dziecko rosło i było coraz bardziej podobne do Dawida, nie do Uriasza, to on by po prostu wszystkim wmawiał, że to jest dziecko Uriasza. O czym wy w ogóle mówicie? Popatrzcie na jego nos. Cały tata, cały Uriasz, cały Uriasz. A ludzie patrzą, mówią, nie, cały Uriasz, tylko cały Dawid. Coś tutaj nie gra. Nie, cały Uriasz, cały Uriasz, cały Uriasz. Król mówi, że cały Uriasz to jest cały Uriasz. Problem w tym, że Uriasz nie chciał służyć z własną żoną, bo Uriasz chciał iść się bić z innymi żołnierzami. Taki był porządny. No więc trzeba było Uriasza zabić. Pozbyć się problemu. Biedny Uriasz zmarł w polu chwały. Batrzeba została wdową, no to trzeba było się z nią ożenić. No i potem oczywiście urodzi się wcześniak, ale jakoś to wszystkim wytłumaczymy. I Dawid skrzętnie to wszystko ukrył i żył sobie zadowolony na tronie. Ale ostatnie zdanie z rozdziału 11, drugiej księgi Samuela brzmi tak. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. I tu jest problem. My czasami upadamy, czasami grzeszymy i niekiedy naszą naturalną tendencją jest to, żeby to ukryć. Ale Panu nie podoba się to, co zrobiliśmy. Oto człowiek według serca Bożego dopuścił się takiego grzechu. Nie jakiś Filistyńczyk. Nie ktoś, kto chodził swoimi drogami i całe życie kombinował. Nie! Dawid! Jak on sobie z tym poradził? Sam sobie nie poradził, teraz wam powiem. Sam sobie nie poradził. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji jak Dawid, to sami sobie nie poradzimy. Bóg musiał zainterweniować. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida. A ten przyszedłszy do niego powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic, oprócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Ciekawa historia. Natan ładną historię opowiedział. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Ty jesteś tym mężem. Właśnie skrzętnie ukryłem swój grzech. Jestem królem w Izraelu, mogę rozdawać karty. I przychodzi prorok Natan. Przychodzi mój przyjaciel. I mówi mi, że strasznie zgrzeszyłem przed Panem. I że tak dłużej być nie może. Że coś trzeba z tym zrobić. Tak mówi Pan. Teraz Natan kontynuuje. Bóg Izraela, ja Cię namaściłem na króla nad Izraelem, ja Cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem Ci dom Twojego Pana i żony Twojego Pana na Twoje łono, dałem Ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał Ci jeszcze nadto obraz Bożej łaski, niezwykłej Bożej łaski Jego hojności. Dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Pan wiedział o wszystkim. Teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną zgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan. Oto ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie. Na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu. i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Któż z nas chciałby usłyszeć takie słowa? Nikt. Ale Natan został posłany przez Pana. Natan jest dla nas wspaniałym przykładem proroka i przyjaciela. Jeśli patrzymy na posługę Natana, widzimy, że on nie rozdrabniał się. Dzisiaj często jak obserwuję ludzi, którzy mają obdarowanie prorocze, albo wydaje mi się, że mają, to widzę, że strasznie się rozdrabniają i dewaluują swój dar. Mają proroctwo zawsze i wszędzie i na każdy temat. Mylą się 8 na 10 razy, a potem dziwią się, że nikt już ich nie słucha. Natan pojawia się jako prorok na kartach Biblii 2 razy. 2 razy przychodzi do Dawida. Raz, aby powiedzieć Dawidowi: słuchaj Dawidzie, Pan mi powiedział coś niezwykłego. Tak, chcesz zbudować mu dom, chcesz zbudować świątynię, ale Pan ma piękniejszy plan na ciebie. Świątynię zbuduje twój syn, ale tak naprawdę Pan tobie chce zbudować dom. Ty chciałeś mu zbudować dom, ale Pan zbuduje dom dla ciebie. A drugi raz przyszedł tutaj. I gdy przyszedł Natan, dlatego, że nie przychodził codziennie, 3 razy dziennie i nie próbował ręcznie Dawidem sterować, to Dawid słuchał. Dawid wiedział, że skoro Natan się pojawia u niego, to musi to być bardzo ważna sprawa. I Natan był też prawdziwym przyjacielem, jest przykładem przyjaciela. To potrafił Dawida, swojego przyjaciela, skonfrontować w miłości. Miał trudne przesłanie do przekazania. O grzechu Dawida, o konsekwencjach tego grzechu. Bardzo ciężki dla Dawida. Ale jak Dawid w takiej sytuacji zareagował? Jako człowiek według serca Bożego. Bo jak powiedziałem, ludzie według serca Bożego też upadają. Każdy z nas upada. Każdy z nas popełnia błędy. Co zrobił Dawid, który najpierw zgrzeszył, a potem ukrył swój grzech? Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Tak, biorę całą odpowiedzialność za to, co zrobiłem. Tak, ja zgrzeszyłem przed Panem. Nikt inny, ja. Oto postawa człowieka według serca Bożego. Gdy dobroć Boża prowadzi go do pamiętania, staje i mówi: to ja zgrzeszyłem. To, co zrobiłem, to był grzech. Całkowicie zdaje się na Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przez to syn, który ci się narodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu. Nie była to łatwa rozmowa ani dla Dawida, ani dla Natana. Ale Natan był prawdziwym prorokiem Pana i prawdziwym przyjacielem Dawida, a Dawid był człowiekiem według serca Bożego. To dziecko, które się urodziło, niestety zmarło. Ale ta historia się tutaj nie kończy. Dlaczego się tutaj nie kończy? Bo Dawid wyznał swój grzech Panu i poprosił o zmiłowanie. Możemy o tym przeczytać w Psalmie 51. Zachęcam, abyście cały ten psalm przeczytali. Ja tylko biorę parę wersetów. Od 2. Gdy wdał się z Batszewą i przyszedł do niego prorok Natan. Oto jaka była reakcja Dawida na tę rozmowę. Człowieka według serca Bożego. I oto w jaki sposób możemy wyjść zwycięsko nawet ze swojego upadku. Nawet z grzechu. Nawet z grzechu jest wyjście zwycięskie dla człowieka według serca Bożego. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie ponad śnieg, pierwszy się stanę. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. I psalm 32, pierwszych 5 wersetów, które też Dawid napisał w tym okresie. Posłuchajcie. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I drodzy przyjaciele, Dawid został na tronie. Morderca i cudzołożnik pozostał na tronie izraelskim. Dlatego, że prawdziwie ukorzył się przed swoim Bogiem. I za tydzień będziemy mieli kazanie na temat utraconej sztuki opamiętania. Pokut. Oto czego Dawid nas uczy. Oto człowiek według serca Bożego. Nie ma takiego grzechu, z którego Bóg nie może nas wyciągnąć. Nie ma takiego grzechu, po którym nie moglibyśmy zacząć od nowa, jeśli tylko się ukorzymy przed Bogiem i pozwolimy, by On nas poprowadził. I na koniec parę słów o przyjaźni Dawida z Natanem, jak ona potem przebiegała. Tutaj też widzimy człowieka według serca Bożego. Natan kiedyś przyniósł Dawidowi radosną nowinę, a potem bardzo gorzko. Werset 24, druga księga Samuela, rozdział 12. Następnie Dawid pocieszał Batszebę swoją żonę po śmierci ich pierwszego dziecka. Przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon. Słyszycie mnie uważnie? Widzicie tutaj łaskę Bożą? Nieskończoną, niezmierzoną łaskę Bożą. Salomon rodzi się ze związku Dawida i Batszeby. A Pan go miłował. A co zrobił Dawid? I poruczył go opiece Natana proroka. A ten nadał mu imię Jedidia, umiłowany przez Pana, ze względu na Pana. Oto jak Bóg rozwiązuje problem grzechu w naszym życiu. Oto jak człowiek według Bożego serca rozwiązuje problem w swoim życiu. Gdy urodził się Salomon, gdy Dawid zobaczył, że Pan jest mu na nowo przychylny. Gdy Dawid zobaczył, że Salomon miłuje Pana. I zastanowił się, kto byłby najlepszym wychowawcą dla jego syna. Rozejrzał się i nie mógł znaleźć nikogo innego poza Natanem. Swoim prawdziwym przyjacielem. Prawdziwym prorokiem Pana. I Natan fantastycznie przygotował Salomona do objęcia tronu. Gdy Salomon wstępował na tron, był młodym, pobożnym, oddanym Bogu człowiekiem. Potem już na tronie, gdy sam podejmował decyzje, często nie były najlepsze, ale dopóki Natan miał na niego wpływ. Salomon miał się bardzo dobrze. I oto człowiek według serca Bożego. Dawid. Który wie, jak radzić sobie z wyznaniami, który wie, jak radzić sobie z błędami i który wie, jak radzić sobie z grzechami. I do dzisiaj jest przykładem dla nas wszystkich. Jest bohaterem wiary. A Nowy Testament daje mu świadectwo. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mojego, który wykona całkowicie wolę moją. I abyśmy wszyscy wzorem Dawida potrafili tak układać sobie relacje z Panem, by i o nas mógł takie świadectwo wystawić. Powstańmy.